Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, pierwsza nasza gościni dzisiaj, Nadia Moros-Olszańska. Dzień dobry.
Witam.
I ja tutaj tak zerkam, jak tu cię szybko przedstawić, bo ty tak strasznie dużo rzeczy robisz. No więc, prezeska Fundacji Widowisk Masowych, prezeska Fundacji Dyplomacji Kulturalnej, ambasadorka też można powiedzieć tego pierwszego w Krakowie tytułu Społeczna Instytucja Kultury jako Fundacja Aktywna Integracja, no i współzałożycielka kawiarnio-księgarni Nić, która w Krakowie już od lat od pandemii działa.
Tak jest.
Sporo tego. No i taka aktywna właśnie działaczka na rzecz kultury, na rzecz budowania mostów, na rzecz integracji.
No, staramy się.
Można powiedzieć, że no tak, z jednej strony jesteś menedżerką kultury, z drugiej strony takim głosem, no właśnie, łączenia tego budowania mostów wspomnianego pomiędzy kulturami.
No, kultura ogólnie ma właściwość łączenia różnych elementów, tak, dlatego wiele artystów teraz mówi o multidyscyplinarności, tak, robimy obrazy, ale puszczamy w tle muzykę, albo dajemy jakieś teksty, które jeszcze uzupełniają te obrazy i inne sztuki tak samo między sobą się łączą, więc dlatego uważam, że kultura to nie tylko o łączeniu różnych gatunków, ale też o łączeniu ludzi, o różnych doświadczeniach, różnym pochodzeniu, różnych tradycjach, gdzie właśnie nie podchodzimy do kultury, że a wy macie coś takiego odrębnego od nas, ale przede wszystkim mówimy, że coś wspólnego w tej każdej kulturze znajdziemy między sobą i opieramy się na tym, a później do tego budujemy większe i większe te łączenia, gdzie też te różnice będą pokazane, ale nie będą nas rozdzielać, tylko będą ciekawostką, która nas bardziej zachwyca, interesuje, buduje z nami wspólnie coś, niż nas rozłącza.
Czyli tutaj też taka dyplomacja kulturalna mocno wchodzi.
Dokładnie. No, mówimy o dyplomacji bardziej w jakichś zakresach politycznych, ale to jest o takim rozumieniu czasem, po prostu otwartości na coś, co może się nam na początku zdawać się zupełnie innym, a zawsze jest takie stwierdzenie, że jak coś inne, to my tego trochę się boimy, tak nasza natura założyła, ale ciekawość ludzka moim zdaniem jest dużo większa niż ten lęk.
Ta dyplomacja kulturalna to ważna rzecz, zwłaszcza w tym czasie, w którym żyjemy, a więc czasie wojny na terenie Ukrainy, tuż za naszą granicą przecież. No i to jest ważne narzędzie w, no jakby też w tej wojnie, bo to jest to soft power, jak się często mówi.
No to przede wszystkim kultura jest wartością, która stoi na jednym szczeblu z terenem, o który walczą ukraińskie żołnierzki, ponieważ Rosja próbuje zniszczyć nie tylko wyniszczyć ludzi, tak, wyniszczyć tereny, podbić te tereny, a próbuje zniszczyć tożsamość, a tożsamość to jest element naszej kultury. A co najważniejsze, używa do tego nie tylko broni, nie tylko śmierci, ale też swojej kultury, o czym czasem zapominamy i o czym mówić dużo trudniej, bo to uważamy, że kultura jest taka miękka, puszysta, taka do przytulania i nic złego
często
sobie nie nosi.
Często jest odrębna od polityki i od tego, co ona niesie.
Niestety tak nie jest i o tym zapominamy, bo wolimy żyć w takim świecie, gdzie nie używa się sztuki do tego, żeby zniszczyć kogoś innego. A wiele krajów dyktatorskich to robi. Niszczy kultury innego narodu, żeby podwyższyć swoją kulturę i tym samym zbudować sobie strong power za pomocą soft power.
No tak, dlatego teraz są takie dyskusje na arenie międzynarodowej, one się co chwilę oczywiście pojawiają. No chociażby a propos tego, co się niedługo wydarzy we Włoszech, Wielkie Biennale w Wenecji, gdzie no już jakoś nie ma problemu, żeby ten pawilon rosyjski ruszył, chociaż w zasadzie nic się nie zmieniło przez te kilka lat.
No, przykładem był też teraz cały incydent z igrzyskami olimpijskimi, tak, zwłaszcza paraolimpijskimi, gdzie w ogóle kraj, który przez ponad 12 lat prowadzi wojnę, bo ważne jest to, żeby pamiętać, że wojna w Ukrainie to nie tylko pełnoskalowa po 22 roku, tylko od 14 roku, od aneksji Krymu. Więc to jest rozmowa o tym, kiedy możemy agresora wprowadzać w przestrzeń publiczną otwarcie, mówiąc, no nie wszystko jest takie proste, no ale są przecież, no to jest trudna dyskusja i w kontekście kultury też, że wyniki Oscara pokazują to, że okej, są dobrzy Rosjanie, którzy jednak chcą pokój, ale do końca nie mogą powiedzieć, kto ten pokój ma dostarczyć, tak? I kto podejmuje decyzje. No i też pokazuje trochę ten element odpowiedzialnej społeczności, bo kultura bezpośrednio związana jest społecznością, która ją tworzy. I kiedy my mówimy, że z jednej strony my nie mamy żadnej decyzji, jak Rosjanie mówią, jesteśmy tylko małymi ludźmi i nic nie decydujemy, ale później wychodząc na scenę mówimy, no bo fajnie, żeby dzieci nie ginęli i żeby wojna się skończyła, no to gdzieś dla mnie osobiście jest...
No może to mieć różny wydźwięk.
Tak, ten trochę rozstrzał, że a co robicie dlatego, żeby ta wojna się skończyła? Czy jesteście gotowi poświęcić siebie, tak, poświęcić swoje życie, żeby ta wojna się skończyła? I to jest dość trudne też w rozumieniu europejskim, tak, kiedy wartość człowieka w kulturze europejskiej jest dużo wyższa niż wartość ogólno, nie wiem, tożsamości całego narodu. Ale w jakimś momencie musimy tą dyskusję też kiedyś podjąć.
No tak, no i my też z naszej europejskiej perspektywy, w ogóle Europa Zachodnia, no inaczej zupełnie patrzy, postrzega Rosję, czy przez pryzmat jednostki, czy przez pryzmat, no właśnie, tej wielkiej kultury, o której dużo się mówi, którą jakby nie jesteśmy w stanie jej zanegować, tak, bo to jest coś, co jakby uczymy się od małego w szkole o tym, tak, lista lektur obowiązkowych i tak dalej, muzyka klasyczna, no.
To jest coś, co dla mnie jest podziwem, kiedy rozmawiam na jakichś forach, zwłaszcza ekonomicznych i tak dalej. I ostatnio mieliśmy na forum samorządowym w Mikołajkach dyskusję o inwestowaniu w kulturę. Ja mówię, że musimy uczyć się u wrogów, bo Rosja niesie zagrożenie nie tylko Ukrainie, a też Polsce, całej Europie. Musimy uczyć się u wrogów, jak oni przez stulecia inwestują w swoją kulturę. Bo czemuś nie mówimy o wielkiej kulturze Francji, Niemiec, Polski. Przecież te kraje na przykład mają więcej noblistów niż Rosjanie. Nie mówimy o wielkiej kulturze Austrii czy wielkiej kulturze Holandii, którzy mają dużo więcej kompozytorów znanych w całym świecie, czy malarzy, ale jedna tylko kultura wzięła i nazwała siebie wielką. Czemu? No ja tego nie do końca. A jeszcze ważny akcent, że wiele z w ogóle twórców, których Rosjanie uważają za swoich, do nich nie należą. No, Ajwazowski, wielki mistrz malowania morza, nie był w żaden sposób Rosjaninem. Tak, żeby się zrealizować, musiał jechać do metropolii, jak w wielu krajach to było, tak? Gogol, który urodził się w Ukrainie, który pisał i jakby zbudował siebie na dziedzictwie kultury ukraińskiej, który pod koniec swojego życia we Włoszech podpisywał się jako Ukrainiec, tak, mieszkając tam, który wyśmiał Rosję otwarcie, publicznie w swoich tworach, którzy znamy, utworach publicznie bardzo znanych, tym, że rewizorzy, to dalej uważają go za swojego. No tak, można jeszcze tam sprzeczać się o niektórych nazwiskach, ale ile wpływu tego, że Rosja była i nadal zostaje imperium, który po prostu wyciska soki z swoich kolonii, które jeszcze nadal zostają, ta sama Czeczenia, nie? Więc Wielka Brytania przyznała się do tego, że była wielką imperium i że wyciskała z swoich kolonii po prostu ogromne zasoby. Tylko Europie jest łatwiej przymierzyć się z tym, że imperium to kiedy tu na kontynencie europejskim mamy kraj, a gdzieś tam za oceanami mamy te nieszczęsne kolonie, które męczą się pod butem tego imperialistycznego wielkiego kraju i pochylają te kraje teraz imperialistyczne głowy, posypają się popiołem i mówią, że nie, to nie było dobrze. Ale Rosja to samo robiła, tylko od razu przy swoich sąsiadach. Przecież do teraz uważa, że Malewicz, przy tym, że urodził się i mieszka większość czasu tam na terenie Ukrainy, miał ojca Polaka, więc no gdzie tam ta Rosja może być? Oni uważają, że to jest rosyjski malarz. Także taka apropriacja kultury innej jest dla nich czymś normalnym i na tym budują swoją wielkość. I o tym bardzo często zapominamy, dyskutując w ogóle o wielkości czegoś, o pochodzeniu i o tożsamości, którą oni próbują zbudować też na młodzieży w całej Europie, bo inwestują w kulturę do dziś. Inwestują w swoją tą wielkość, a też w to, żeby siać propagandę, dezinformację poprzez najróżniejsze narzędzie. I wyszukują w każdym kraju europejskim te boleśne miejsca, na które cisną, które podsycają i które powodują, że zaczyna boleć po obu stronach, ale oni wygrywają w tym.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nadia Morozolszańska, nadal w Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o kulturze ukraińskiej, o dyplomacji kulturalnej, no i siłą rzeczy też o kulturze rosyjskiej i o tym, jaką moc ma kultura i jak te wszystkie zagadnienia związane no właśnie z tym absolutnie tragicznym czasem wojennym dla Ukrainy, jak one silnie łączą się też z tą kulturą i jak te zagadnienia, też kultura rosyjska, zawłaszcza tak jak robiła to zawsze. Wspomniałaś tutaj właśnie o tym, że wpuszczamy na salony, wpuszczamy w różne miejsca no właśnie tych różnych ukraińskich czy artystów, czy z ukraińskich, rosyjskich artystów, sportowców, no mówiąc o tym, że no przecież nie wszyscy są źli, przecież oni też powinni tutaj, powinno być dla nich miejsce, tak? No tylko oni jednak występują pod konkretną flagą, to widzieliśmy bardzo wyraźnie właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich. Natomiast teraz właśnie te Oscary, które też wiele emocji wzbudziły, Pan Nikt kontra Putin, film, który Oscara dostał jako dokument, film dokumentalny. No i właśnie, i z jednej strony tutaj większość reakcji jest jednak taka bardzo pozytywna, pełna zachwytu, że tutaj jakiś głos oporu się pojawił i on wybrzmiał na arenie międzynarodowej. No z drugiej strony to Oscar, który wędruje znowu do Rosji i to przemówienie podczas gali rozdania Oscarów, no właśnie, też nie było takie jednoznaczne.
Ja powiem jedną rzecz, która pewnie będzie bardzo niepopularna. W Rosji nie ma opozycji. Ta opozycja, która jest, ona jest zezwolona.
Nawalny.
No, ale o kanapce, którą się nie dzieli, o Krymie. Przecież Krym to nie jest kanapka, żeby mnie przekładać. To nie jest opozycja. Opozycja jest wtedy, kiedy ona mówi, że tak, Rosja jest imperium, imperium, które podbiło wiele narodów, zniszczyło wiele narodów. Musimy dać im niepodległość, musimy ich oddzielić, dać im wolność, żeby oni mogli sami za siebie decydować. A jak wiele opozycjonerów rosyjskich gotowi jest do tego, że Rosja rozpadnie się, zostanie Moskwa, tak jak miała być nazywana do czasu Piotra I, Moskwa i ma swoje tereny i musi z nimi zostać. Są kraje, które mają powstać na Kaukazie, na północy, mają rozwijać się, mają budować swoją gospodarkę, być niezależnymi. Tylko wiele państw, dużych państw europejskich i światowych boją się tego, no bo z podziałem Związku Radzieckiego nawet był lęk i pamiętam to fatalne, znaczy osobiście nie pamiętam, ale oglądam to fatalne przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, gdzie on mówił, no to wszystko fajnie, ale tam bądźcie tak dalej przy Rosji, no bo po co wam ta niepodległość? No mówić to osobom, którzy przeszli po prostu represje, mówić to osobom, którzy walczyli, oddawali swoje życie, tracili swoich przyjaciół w oczy i mówić, no ale przecież to, tak, no, to będzie jakiś taki bardziej progresywny ten pogląd. Więc ja przyjmuję, są takie osoby wśród osób noszących pochodzenie rosyjskie i czasem obywatelstwo rosyjskie, ale rzadziej już, bo starają się nabyć obywatelstwo i zrzec się rosyjskiego jakichś innych krajów. Są te osoby, ale po pierwsze bardzo często one są pod takim ciśnieniem służb specjalnych Rosji, że muszą ukrywać się, muszą naprawdę stawiać czoło niebezpieczeństwu bycia zamordowanymi w różne sposoby, a wszyscy inni, zwłaszcza jeśli mieszkają w Rosji i mówią, że są opozycjonistami, no to raczej kraj, który może zniszczyć osoby i tak naprawdę prawdziwych opozycjonerów mogli niszczyć obok Kremla, gdzie tysiące kamer raptem przestawali pracować, no to tylko to pokazuje, że raczej nie tędy droga do sukcesu i to takie bardziej radykalne być może dla kogoś poglądy, radykalne dla wizji europejskiej, tak? Bo my zapominamy, że Europa już no, za niedługo 100 lat nie miała doświadczenia zmiany granic, podziałów wewnętrznych, tak? Okej, były po 91, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, kiedy oddzieliły się kraje, które były pod wpływem Związku Radzieckiego, bo to inne doświadczenie też kulturowe Polski i Ukrainy, które doświadczała od tego Imperium Radzieckiego, kiedy podział odbył się kraju w byłej Jugosławii, w którym też ucierpiało osób, ale jednak stara Europa tego nie doświadczała. Mhm.
Tak. O tej kulturze rozmawiamy, ona jest tutaj naszą przewodniczką. To, że Rosjanie tę kulturę lubią i zawsze zawłaszczali, próbują zawłaszczać, rugując inne kultury, no właśnie, przekonujemy się teraz poprzez doświadczenie, poprzez pryzmat Ukrainy, gdzie znowu te karty historii sprzed lat stają się bardzo aktualne i w tych działaniach Rosji w zasadzie nic się nie zmieniło. My chcielibyśmy i te hasła są bardzo aktualne, o czym też mówiliśmy, że chcielibyśmy patrzeć na kulturę, oddzielając ją od polityki. No w takiej sytuacji niestety tego się zrobić nie da. No i właśnie tutaj też zapominamy, a przecież to jest cały czas świeże, to się dzieje, o tym mówią Ukraińcy, dyplomaci ukraińscy, że na te tereny, na które wkracza Rosja, czy wkroczyła już, są niszczone książki, są niszczone biblioteki, jest rugowany język ukraiński, niszczone są domy kultury, jakby różne osoby, które w tej obszarze, w obszarze kultury działają, są mordowane. Wiele osób z tych instytucji, no właśnie, ukraińskich, chociażby z Instytutu Ukraińskiego, mówi o tym, że no właśnie, teraz na wojnę poszło przecież mnóstwo osób, niemalże na ten pierwszy rzut osób, które reprezentują no tę elitę intelektualną, że tak użyję tego określenia. Więc jakby w przyszłości to jest kolejne zagrożenie. Co jeżeli te wszystkie osoby, czy większość z nich zginie, tak? Kraj traci ogromny jakby też potencjał, żeby później się odbudować. No i ja tutaj rzucam bardzo dużo przemyśleń i zagadnień. No i teraz gra toczy się o to, by tę tożsamość i tę ukraińską kulturę nieść i pokazywać. I to wzmożenie widać od czasu tej pełnoskalowej wojny bardzo wyraźnie.
Powiedziałabym, że nawet od początku wojny w 14 roku. I zaznaczę też, że Rosjanom nie zależy na własnej kulturze wewnątrz. I tu taki przykład pokaże, jak zniszczyli Bachczysarajski pałac na Krymie, jak zniszczyli całą grecką fortecę też na terenie Krymu. Dlaczego? No, żeby pokazać coś swojego. Więc im nie zależy na tym, żeby zachować dziedzictwo, żeby przechować tylko to swoje, w tej swojej interpretacji, tak? Idziemy po kościach, idziemy po naszych, po bólu, tak? Jak odbudowano teatr w Mariupolu, tak? Gdzie zginęli miliony osób i teraz tam chodzą tiktokerzy i kręcą wideo, że zobaczcie, jak tu fajnie jest. Kiedyś była ruina, teraz jest fajnie. Zapominając, że tam pisało dzieci po rosyjsku przed wejściem.
Chyba nie zapominają jednak.
Natomiast tak. I dlatego Ukraina, czasy tragiczne dają możliwość też takiego trochę wybuchu kultury. W wielu krajach tak było i Ukraina nie jest tym wyjątkiem. I po 14 roku pojawiło się bardzo dużo znanych nazwisk, które teraz uważamy wśród Ukraińców za po prostu topowych wykonawców muzycznych, wykonawców twórców literatury, twórców sztuk pięknych, architektów, bo po prostu była otwarta bramka, tak? Rosja zaciskała te bramki pieniędzmi większości do 13 roku, do Majdanu, a później po prostu to się skończyło i okazało się, że mamy tysiące artystów. Ja pamiętam, że jeszcze kiedy wprowadzano te kwoty na ilość piosenek, które miały być wykonywane w języku ukraińskim na radio, w telewizji i dużo redaktorów radiowych, no, jesteśmy w radiu, więc to jest najbardziej temat do tego, bały się, że będą musiały puszczać kilka zespołów w kółko, bo nie będzie po prostu kogo, czyją muzykę dawać. I zaczęli szukać. Okazało się, że w małych miasteczkach i dużych miastach jest tysiące wykonawców. Jest taka ilość zespołów, solistów, różnych gatunków, od klasyki poprzez jakieś industrial, alternatywę, którzy znani są w całym świecie, tylko nie były puszczane w Ukrainie.
Czyli wy sami to musieliście odkryć.
Tak, i to jest odkrycie samych siebie, odkrywanie własnych tożsamości, tak? Bo Ukraina jest wielokulturowa. My mamy krymskich Tatar, mamy Karaimów, mamy żydowską kulturę, mamy łemkowską kulturę, która też jest przedstawiona na terenie Ukrainy, mamy grecką kulturę, mamy wiele, tak wielką multidyscyplinarność, mamy polską kulturę, która jest przedstawiona przez pokolenie na terenach ukraińskich, nawet na tych, które uważane za nie tereny takie pod byłą Rzeczpospolitą, takie jak Charków czy Poltawa. Przecież tam też jest dziedzictwo polskie przedstawione tym samym Piłsudskim, który studiował. Więc odkrywamy to, odkrywamy własną tożsamość, budujemy ją wewnątrz. To jest boleśne, bo to jest czas na przyznanie się do tego, że w jakimś momencie poszliśmy drogą łatwości, kiedy mainstream dyktował, a myśmy słuchali i schylaliśmy czoło, że tak, nasza kultura to jest jakaś mała, nie taka, a teraz odkrywamy, że mamy wspaniałych twórców, tak? Niektórych zrepresjonowanych, zniszczonych, ale nadal wielkich, których możemy pokazywać i które tak wiele mają wspólnego z dziedzictwem europejskim. Mamy pisarzy, którzy znali po kilkanaście czasem języków i tłumaczyli europejską klasykę na język ukraiński, tym samym zbliżając, pokazując ją, i to mówię nie tylko o latach tam XX wieku, tylko od XIX wieku. Więc mamy tak wiele wspólnych rzeczy, że teraz odkrywamy to na nowo. Ogromnie się cieszę, że powstają w Ukrainie musicale o różnych elementach historii Ukrainy, twórcach różnych epok, i nie ma biletów, bo młodzież głównie je wykupuje. Idą na przykład na niektóre spektakle, bilety schodzą 15 minut, na przykład już mówię o jesieni tego roku. I to ten boom na kulturę, na zapotrzebowanie, poznanie siebie jest tak ogromny, i ja chciałabym, żebyśmy też przenosili w to te wiele poznania nie tylko własnej tożsamości, ale naszych sąsiadów, bo to nas wzmacnia i buduje. I to ta moja, powiedzmy, wewnętrzna misja, którą ja mam tu w Krakowie, w Polsce, to żeby pokazywać tą kulturę ukraińską i o niej rozmawiać, mówić o tych trudniejszych tematach, tak, które wspomnieliśmy, tak, tych przywłaszczonych, o których nie wiemy czasem, ale mówić też o mniej znanych autorach, które niestety są nieprzetłumaczeni. Tak. Ja jestem ogromną fanką tego, żeby niektóre utwory były przetłumaczone i maksymalnie dostępne, i żeby o nich mówiło się. Na przykład mówię o Sadzie Geksymańskim, który był napisany wcześniej niż Solżenicyn pisał swoje utwory o Gulagu, a który pokazuje ten system represyjny i też jak on wpływał na społeczeństwo, tak jak wystraszał na tyle totalnie, że te oddźwięki do teraz starsze pokolenie zwłaszcza ma w sobie, które mówi: nie wysuwaj się, cichutko bądź, przemilcz, nie rób tego, a młode pokolenie już żyje inaczej. I to jest ta misja, myślę, że Ukraina jako kraj Europy ma wiele do zaoferowania i pokazania, że możemy tą europejskość odświeżyć na nowo.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nadia Moroz-Olszańska nadal z nami w Radio Kraków Kultura. O kulturze ukraińskiej rozmawiamy i dyplomacji kulturalnej, tak najogólniej rzecz ujmując. Nadia, ty od, z tego co wyczytałam, 2012 roku jesteś w Polsce, zamieszkałaś w Krakowie. No i zaczęłaś się właśnie bardzo mocno w tej sferze kultury udzielać. Stałaś się taką właśnie społeczniczką, działaczką kulturalną, menedżerką kultury. Prężnie już teraz, o czym na początku wspominałam, działającą. No i właśnie, jak integrować, jak skutecznie tę obcą jednak kulturę, bo my o kulturze ukraińskiej jednak dosyć mamy takie, nie takie duże pojęcie jednak, jak ją skutecznie pokazywać i jak przy jej pomocy, no właśnie, integrować.
No przede wszystkim pokazywać. Zacząć z tego, żeby pokazana była. W 12 roku właśnie przyjechałam tu, studiowałam na Akademii Frycza Modrzewskiego i było bardzo dużo osób z Ukrainy, bardzo dużo moich kolegów na studiach było. Była tylko jedna organizacja, która na ten czas działała, to była Fundacja Świętego Włodzimierza, ale ona była dość taka konserwatywna, nie wiem czy powiedzieć konserwatywna, czy taka dość zamknięta, bo to była taka organizacja starszej diaspory. My próbowaliśmy to jakoś rozruszać, ale zrozumiałam, że to się mówi, w obce miejsce ze swoimi zasadami się nie wchodzi, więc zdecydowaliśmy stworzyć wtedy, ja zdecydowałam i dobrze, że mnie wsparli, coś swojego, więc w 14 roku powstała Fundacja Widowisk Masowych, a w 13 już zaczęliśmy przygotowania do pierwszego Festiwalu Teatru Ukraińskiego Wschód-Zachód. I to była moja odpowiedź, jak tej kultury nie ma, żebym ja na przykład swoim kolegom pokazała, czym się zajmowałam w Ukrainie, jaka ta ukraińska kultura jest, jakie te ukraińskie rzeczy dostępne, zwłaszcza, że w 12 roku jeszcze nie było aż takiego dostępu do wszystkiego online, do jakichś rzeczy też nie mogliśmy, tak jak teraz, nie pójść do kina i można znaleźć gdzieś jakiś tytuł związany z Ukrainą. A wtedy tego nie było, więc powiedziałam, no jak nie ma, no to trzeba stworzyć. I zdecydowałam, że jednak tą swoją artystyczną część, bo ja jestem za wykształceniem reżyserką widowisk masowych, przekształcę bardziej menedżerską, poświęcę się. Ta twórczość gdzieś trochę u mnie wraca teraz w jakichś momentach, gdzie mogę, gdzie jeszcze mam siłę, bo tak jak dzisiaj, tak jestem od 7 rano powiedzmy i pewnie skończę gdzieś bliżej 12, tak przez cały dzień coś będzie się działo i tak codziennie. Nawet jeśli jestem na urlopie, czy są weekendy, to dla mnie to jest nadal czas pracy. Bo
24 godziny na dobę.
Dokładnie, ale dlatego, że mnie to kręci. Dlatego, że uważam, że tak wiele jest do pokazania, tak wiele jest do odkrycia, tak wiele wspólnych rzeczy, że warto o tym powiedzieć. Warto spotkać się, warto pójść na film, warto pójść na spektakl, warto posłuchać koncert, porozmawiać, spotkać się z różnymi opiniami i przedyskutować o tym.
Kręcicie to przez tak wiele lat nadal, to oznacza, że co, że po prostu widzisz zainteresowanie z drugiej strony, widzisz odzew, realne rezultaty, no chyba musisz, bo inaczej to byłabyś wypalona.
Widzę zainteresowanie, które trzeba z każdym razem od nowa szukać, tak? Bo to, co było ciekawe w 15 roku, już nie jest tak ciekawe w 26, bo jednak 11 lat minęło. Zmieniła się też tkanka kulturalna współczesnej Ukrainy za te 11 lat. Zmieniła się tkanka kulturalna krajobrazu Krakowa, bo tej kultury ukraińskiej stało dużo więcej dzięki temu, że większość osób, które nawet przyjeżdżały w tym samym czasie co i ja, już zaczęły też same tworzyć. I ja cieszę się, że na przykład wiele, i teraz tak, to jest twórcy już krakowscy, które są pochodzeniem ukraińskiego, więc ten Kraków wzbogaca się jak lata wstecz tą kulturą swoją, bo to już krakowska kultura, którą przenieśli też migranci z Ukrainy, różnie, bo ktoś przyjeżdżał w 12, 15 tak. roku, a ktoś przyjechał wymuszono w 22.
A z jakim odbiorem, odzewem się teraz spotykasz? No bo dużo obserwujemy właśnie tych wszystkich podziałów, bardzo wzmożonych takich nastrojów silnych. Czy spotykają cię też nieprzyjemności, czy generalnie to jest bardziej taka domena internetu, a w tym realnym życiu to trochę inaczej wygląda?
Tak, mi się wydaje, że internet i realne życie jest dużo, dużo różniejsze. Bo powiedzieć komuś prosto w oczy, żeby wyjeżdżał, innymi słowami tylko, które w radiu nie mówimy, zwłaszcza o kulturze, ale raczej dużo mniej osób może w oczy ci powiedzieć coś złego niż online. Tak, sieć internetowa dała nam możliwość bycia anonimowym. Nawet jeśli mamy zdjęcie, imię i nazwisko, zostajemy przy pewnym dystansie od tego, tak, co mówimy. I to jest fajne, a z innej strony wiele niebezpieczeństw niesie za sobą. Czy myśmy spotykaliśmy się z negatywnymi jakimiś rzeczami? Tak. Czy to staje mi przeszkodą? Raczej nie, raczej trochę wyzwaniem, ale słuchaj, jeśli komuś zależy, żeby usiąść i napisać jakąś negatywną opinię, to musi wysiłek jakiś zrobić, a to znaczy, że to, co robimy, jest ważne nie tylko dla tej osoby, która negatywne coś powie, ale też dla wielu, którzy przyjdą, skorzystają z tego i później wyniosą: o, nawet o tym nie myślałam. O, jaka ciekawa historia, czy jaki ciekawy punkt widzenia na coś.
Tak. To w takim razie zapraszamy do tego, żeby śledzić działania Fundacji Widowisk Masowych, żeby odwiedzać kawiarnię, księgarnię Nić, żeby sprawdzać, co też robicie. Zapraszamy teraz do kina w weekend.
Tak, właśnie mamy aktywny weekend, bo w piątek mamy spotkanie o Tarasie Szewczenko w kawiarni jako społecznej instytucji kultury. W sobotę mamy pokaz filmu Krym, jak wszystko się zaczęło, z napisami po angielsku. To jest dokument 16 roku, ale który niestety tak nie wybrzmiał wtedy. Mhm. Warto przyjść zobaczyć, bo teraz jest właśnie ta rocznica, kiedy była aneksja Krymu. Zapraszamy na wiele rzeczy, które robimy.
Nadia Moroz-Olszańska, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować.
Tak, do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.